Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy z Końskich bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maria. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za dobre słowo. Dziękuję ojcu Januszowi. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w parafii świętego Mikołaja w Końskich. Bardzo dziękujemy księdzu prałatowi, kanonikowi Andrzejowi Zapartowi za zaproszenie nas, kapłanom, którzy tak nas ugościli, całą rodzinę Radia Maryja. Teraz chcemy Państwu zaproponować temat naszych rozmów niedokończonych. Błogosławiony ksiądz Kazimierz Sykulski, męczennik II wojny światowej, proboszcz i patron parafii oraz powiatu koneckiego. W naszym studiu jedna niewiasta, pani Zofia Minich, tak?
Minich.
Tak. Minich. Witam Panią serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Zofia jest działaczem, można powiedzieć, ruchów katolickich. Cały czas jeszcze aktywnie włącza się, patrzy. Przed nami jest też pozycja na temat księdza Sykulskiego. To pani autorstwo, mamy rozumieć.
Nie, to nie moja pozycja. Praca
zbiorowa.
Tak, to jest pana, pod redakcją Zemeły. Tak.
Bardzo dziękuję. Są też kapłani. Ksiądz prałat Andrzej Zapart, proboszcz parafii. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz infuat Bonifacy Miązek, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiejszy kaznodzieja.
Tak.
Profesor z Wiednia.
Tak.
I obecny. Były profesor z Wiednia.
Poeta.
Obecny. I dzisiaj tutaj jest w tej parafii. Ludzie są ogromnie wdzięczni też, mówią takie kazania. W niedzielę ksiądz też, jeżeli może, niech ksiądz przyjmie pozdrowienia od pana profesora Jana Szyszko. Były minister środowiska, słuchał nas i serdecznie pozdrawia i dziękuję za kazanie.
Całym sercem ja dziękuję i panie ministrze, czytam zawsze jego artykuły, żeby się odwdzięczyć.
Dziękuję bardzo. Są też panowie, pan Krzysztof Obratański, witam serdecznie. Były burmistrz miasta i gminy Końskie i pan Andrzej Lenart, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Były starosta konecki, a teraz wicestarosta. Drodzy Państwo, wielka postać, ja tak też przeglądałem nawet wiadomości, które pojawiają się w internecie, wiele jest i o początkach jego służby, o pracy duszpasterskiej, o jego całej działalności, o męczeństwie, o tym, jaką był osobą, co czynił na co dzień, jakim był człowiekiem. Może poprosiłbym księdza prałata, proboszcza parafii, żeby trochę przybliżył nam postać księdza, błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego.
Postaram się przynajmniej o dzieciństwie i początkowych latach młodzieńczych powiedzieć coś więcej. Błogosławiony ksiądz Kazimierz Tomasz Sykulski urodził się 29 grudnia 1882 roku w Końskich jako dziewiąte dziecko Michała Sykulskiego i jego drugiej żony Tekry Stybińskich. Dwa dni później, w samego Sylwestra 1882 roku, w miejscowym kościele parafialnym, czyli naszym, pod wezwaniem świętego Mikołaja, przyjął sakrament Chrztu Świętego. Rodzicami chrzestnymi, jest to odnotowane, byli Mikołaj Sykulski i Anna Janik. Proboszcz, ksiądz kanonik Franciszek Górski, ówczesny duszpaster, ochrzcił naszego błogosławionego. Dzieciństwo naszego błogosławionego nie jest szczegółowo znane. Spędził je w miasteczku Końskie, w rodzinnym domu przy ówczesnej ulicy Piotrkowskiej numer 112. Końskie w czasach młodości księdza Sykulskiego był małym miastem. W 1878 roku liczba mieszkańców dochodziła do 5000. Warto podkreślić, że prawie 70% liczby mieszkańców stanowiła ludność żydowska. W mieście żyło kilka rodzin wyznania prawosławnego i ewangelickiego. Mieszkańcy katolicy trudnili się przede wszystkim rzemiosłem. Uprawiano też okoliczne pola. Na terenie miasta funkcjonowały liczne fabryki, na przykład fabryka polewy na naczynia emaliowane, fabryka bryczek, octu, farbiarnia, olejarnia oraz trzy garbarnie. Końskie czasów młodości błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego posiadało dwa kościoły, 12 ulic, około 223 domów, w tym połowę murowanych. Niewielkie były możliwości pobierania nauki przez Kazimierza Sykulskiego. W tym czasie Końskie mają jedną elementarną szkołę rządową oraz pensję prywatną jednoklasową. W szkołach tych naukę pobierało 65 chłopców i 54 dziewczynki. Poziom kształcenia w tych szkołach był bardzo niski. W każdym razie utrwalił się w przekazach rodzinnych pogląd, że młody Kazimierz elementarną wiedzę zdobywał w domu. W curriculum vitae pisanym przez błogosławionego już po święceniach kapłańskich po 1905 roku znajdujemy potwierdzenie domowego nauczania. Prima rudimenta literarum domi accepi. Pierwsze podstawy nauki otrzymałem w domu, napisał w życiorysie. Wszystko wskazuje na to, że wykazywał żywe zainteresowania nauką, a przy tym niemałe zdolności. Stąd decyzja rodziców o jego dalszym kształceniu w Sandomierzu. Wybór miejsca nauki nie był przypadkowy, bowiem wiązał się z jego planami wstąpienia do seminarium duchownego. Przed wyjazdem do Sandomierza burmistrz miasta Końskie, gubernii radomskiej, w dniu 19 sierpnia 1896 roku wydał odpowiednie zaświadczenie, że ksiądz Kazimierz Tomasz Sykulski, syn Michała i Tekry Stybińskich, zarejestrowany jest w księdze stałych mieszkańców miasta Końskie, ma on 14 lat, jest pochodzenia mieszczańskiego i zachowanie jego jest dobre. Sandomierski okres życia naszego błogosławionego zaczął się pod koniec sierpnia 1896 roku. Stan jego wiedzy i umiejętności musiał być dość dobry, skoro do progimnazjum miejskiego w Sandomierzu przyjęty został od razu do klasy drugiej. Szkoła, w której podjął naukę, miała niepełne prawa szkoły średniej. Z reguły preferowała filologiczny profil. Po trzech latach nauki błogosławiony ksiądz Kazimierz skończył pełny cykl i otrzymał świadectwo z dnia 30 maja 1899 roku. Jego postępy w nauce otrzymał ocenę dobrą. Świadectwo progimnazjum dawało mu możliwość podjęcia nauki w seminarium duchownym. Razem z innymi kandydatami złożył egzamin wstępny z wynikiem pozytywnym i rozpoczął studia seminarium sandomierskim, które ukończył, by już nie wchodzić w szczegóły, w wieku 23 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1905 roku. I młodego kapłana kuria skierowała na stanowisko drugiego wikariusza w parafii Radoszyc, ale tam był bardzo krótko, miesiąc czasu i chyba na szczęście, bo został przeniesiony do parafii Wierzbica w dawnym powiecie jużeckim i tam był proboszczem ksiądz Marian Józef Ryks, który był profesorem i regensem, czyli rektorem seminarium w Sandomierzu i późniejszym biskupem diecezji sandomierskiej. I on poznał się na naszym błogosławionym i umożliwił mu dalszy ciąg studiów już w Petersburgu, w Akademii Duchownej, którą skończył ze stopniem kandydata teologii. Wspaniały kapłan, mówca i to od razu władze diecezji zorientowały się i wysyłały go po placówkach, które wymagały rzeczywiście takiego człowieka jak nasz błogosławiony. To tyle wstępem tym na początek, a resztę pozostawiam moim miłym tutaj towarzyszom siedzącym obok mnie.
Tak, znalazłem artykuł księdza Radosława Furmańskiego, zaangażowanie polityczne księdza Kazimierza Sykulskiego. Najważniejszy zawsze musi być Bóg. I ksiądz Radosław pisze, przyjmując święcenia kapłańskie, diakon Kazimierz Sykulski na pewno nie przypuszczał, że już w niedalekiej przyszłości w wolnej Polsce przyjdzie mu budować jej zręby polityczne. W głębi serca marzył o wolnej ojczyźnie, ale z pewnością nie myślał o wzięciu na siebie odpowiedzialności za kształt ustrojowy Rzeczypospolitej. Nim to jednak nastąpiło, ksiądz Kazimierz Sykulski rozpoczął pracę na niwie pańskiej. Można powiedzieć, dzisiaj to nam się nie mieści w głowie, że kapłan ileś razy zabiera głos na mównicy sejmowej i właśnie tworzy zręby takie, które ustrojowe po polski i to tak chce czynić, żeby to się zawsze Panu Bogu podobało, więc pewnie też różne fronty, różne frakcje, w różne strony ludzie też ciągną. Dzisiaj jak przypatrujemy się temu, co dzieje się w Sejmie, to możemy sobie wyobrazić, że tamte czasy też nie były proste i łatwe. Pani Zofio.
No, owszem, ja mam przed sobą opasłą teczkę materiałów, między innymi z archiwum w Sandomierzu i innych wypowiedzi i różnych. Także na temat księdza Sykulskiego, błogosławionego księdza Sykulskiego, można by mówić pewnie ze trzy razy w rozmowach niedokończonych.
Ale ja mam takie pytanie.
Ale ja będę mówić...
Tak jest, pani z zamiłowania się nim interesuje. Dlaczego pani na przykład zna jego historię, zna jego działalność? Nie jest tak, że każdy chrześcijanin tutaj w Koneckim zna tak dobrze.
To znaczy, ja jestem już emerytowanym historykiem, to po pierwsze. Po drugie, no, wydaje mi się, że fakt, że nasz proboszcz został błogosławionym, no przez męczeństwo wprawdzie, ale no to chyba nas jakoś zobowiązuje oczywiście do tego, żeby się przynajmniej po trochę zapoznać, ale to jest tak ciekawa i barwna postać, że to można te materiały czytać bez wytchnienia, że tak powiem. Więc ja chciałam troszkę wybrać z tych materiałów na temat społecznego i politycznego zaangażowania księdza Sykulskiego. Ksiądz Sykulski wchodził w dorosłe życie w okresie rozbiorowym, kiedy jeszcze święcenia kapłańskie miał w 905 roku, to wiadomo, że jeszcze była Polska pod zaborami. Studia teologiczne, które ukończył w Petersburgu w 908-11, to też był czas, kiedy był no, na terenie Rosji carskiej, prawda? I teraz, kiedy został proboszczem w Policznej w 917 roku, został wybrany na deputata do sejmiku powiatowego z grupy gmin wiejskich. To był czas, kiedy księża jeszcze czynnie i biernie uczestniczyli w życiu parlamentarnym. No wiemy, że w okresie bezkrólewia wcześniej biskupi byli interreksami, prawda? To była funkcja wysoka.
To było normalne i naturalne.
Było to normalne i naturalne. Natomiast już po wybuchu wojny, po zakończeniu wojny, naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret w 918 roku o ordynacji wyborczej oraz dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Sejmu wcześniej polskiego nie było, prawda? Polacy mogli uczestniczyć w Sejmie Galicyjskim czy w Dumie, natomiast Sejmu jako takiego nie było. I to rozporządzenie, ten dekret Piłsudskiego formował, dawał podstawy prawne do działalności politycznej. Kazimierz Sykulski został wybrany do Sejmu w dniu 26 stycznia 1919 roku. To była lista numer 1, okręg wyborczy numer 32 z Radomia, mandat numer 4. Początkowo należał do Bloku Narodowego, a w sierpniu 1919 przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Było to właściwie takie stronnictwo centrowe wówczas w Sejmie. Ksiądz Sykulski był aktywnym posłem. Pracował aż w czterech komisjach. W komisji demobilizacyjnej jako zastępca przewodniczącego, w komisji odbudowy kraju, w komisji opieki społecznej też jako zastępca przewodniczącego i w komisji opałowej. No wówczas była taka komisja opałowa, bo była potrzeba po wojnie jakoś zaopatrzenia ludności w drewno opałowe i w węgiel. Dodatkowo powstała, zresztą na wniosek księdza Sykulskiego, specjalna komisja śledcza do zbadania nadużyć przy wydawaniu drewna. Nic się nie dzieje dzisiaj nowego, prawda? Też były najrozmaitsze nadużycia.
Tak, można powiedzieć, że na straży no, porządku publicznego.
Tak. I nie ma nie znalazłam w dokumentach, ale mogę przypuszczać, że o wyborze na posła do Sejmu powiadomił kurię diecezjalną, ponieważ wcześniej o wyborze na deputata napisał następujące pismo do prześwietnego konsystorza diecezji sandomierskiej w Sandomierzu. Na zebraniu wyborczym w gminie Policzna w dniu 12 bieżącego miesiąca wybrano mnie, taka pisownia wówczas była, wybrano mnie do sejmiku powiatowego jako deputata z grupy gmin wiejskich. W tym samym czasie z grona Komitetu Obywatelskiego delegowano mnie jako członka do Rady Szkolnej Okręgowej w Kozienicach. Zawiadamiając o tym władzę diecezjalną, zaznaczam, że żadnej akcji agitacyjnej w celu wybrania mnie na deputata z mojej strony nie było i proszę uprzejmie o zakomunikowanie mi opinii władzy w tej sprawie. I podpisane ksiądz Kazimierz Cykulski to napisał 16 grudnia, czyli zaraz w 4 dni po wyborze na deputata. Więc tym bardziej można przypuszczać, że skoro został wybrany do Sejmu, to z pewnością też pytał o zdanie.
I dla niego było to nieoczekiwane. I jeżeli został wybrany, pytał się władzy swojej.
Pytał się, czy może tym się zająć, tymi tematami. Następnie prace tego Sejmu trwały od 27 listopada 1922 roku. I w tym czasie odbyły się aż 342 posiedzenia. Poseł ksiądz Cykulski przemawiał z mównicy sejmowej 15 razy. Był sprawozdawcą Komisji Obwodowej, Komisji Odbudowy Kraju. Zwracał uwagę na zniszczenia powojenne, mówił o potrzebie likwidowania, tak się wyraził, ciepło, blizn w naszej roli. Widział kraj jak gdyby, prawda, poraniony i dokładnie chciał zasypać okopy i rowy powojenne. Apelował o rozbiórkę umocnień i fortec zniszczonych, tych, które już się nie nadawały do potrzeb wojskowych. Więc między innymi rozbiórka przyczółku w Modlinie, w Dęblinie, w Warszawie. I po to, żeby te kamienie, cegły, beton wykorzystać i żelazo wykorzystać do odbudowy budynków, i mieszkalnych, i również szkolnych, i kościołów, o co zabiegał. A w ten sposób planował zatrudnić bezrobotnych, dać pracę rzeszom bezrobotnych, a w tym czasie było zarejestrowanych 350 tysięcy bezrobotnych. Także bezrobocie też nie jest dzisiejszym naszym wynalazkiem. To tyle. Teraz wniosek księdza Cykulskiego o powołanie komisji do zbadania niegospodarności i karygodnych nadużyć przy podziale i wydawaniu drewna. Więc bardzo, bardzo się tak rygorystycznie i surowo na ten temat wypowiadał. Był obrońcą pokrzywdzonych. 181. posiedzenie Sejmu było poświęcone ustawie o zniesieniu Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców Wojennych, uchodźców i robotników pracujących we Francji. Ksiądz Cykulski napiętnował nieudolność w funkcjonowaniu tego urzędu. Mówił o bezduszności, o niekompetencji urzędników, o brutalnym traktowaniu poszkodowanych. Mówił o konieczności zmian w ustawie o pomocy finansowej ze względu na gwałtowną dewaluację, bo wiadomo było, że prawda, w jeden tydzień rolnik mógł zaprowadzić ciele na rynek i dostał tyle pieniędzy, co za tydzień tyle samo pieniędzy dostał za kurę. Te pieniądze tak traciły na wartości, że to w miliony. Ludzie walizkami wówczas pieniądze nosili przy sobie. Więc on powiedział, że pomoc państwa winna być realna, skuteczna i roztropna. Realna, skuteczna i roztropna. Nie poprzestawał na krytyce i naganieniu tych posłów, ale napiętnował również i ministra robót publicznych i szukał konkretnych rozwiązań. Po zawarciu traktatu ryskiego i ustaleniu nowych granic zaczęli powracać Polacy z Rosji bolszewickiej i punkty graniczne w Równym i w Baranowiczach i w innych miejscowościach nie były przystosowane do przyjmowania repatriantów. Wybudowano jakieś tymczasowe baraki nieogrzewane, brak żywności, zimno, brak szpitali. To powodowało wysoką śmiertelność tych repatriantów. I ksiądz Cykulski był tym wstrząśnięty, tym bardziej, że wziął udział w inspekcji w Równym i w Korcu. I w Sejmie przedstawiał proste sposoby rozwiązania tych wielu problemów. To tylko takie, powiedzmy, fragmentaryczne, szczątkowe.
Jego zaangażowanie polityczne, społeczne, ta jego działalność. A gdybym chciał, bo będziemy też mówić o jego męczeństwie, o tym czasie pobytu w obozie, w Auschwitz, gdyby pokazać go jako kapłana, jakim był, bo był przecież i dziekanem. Tu jest mowa o jednym, ksiądz Józef Barański pisze o tym, o jego nauce duchownej, o tym, że pojawia się czy organizowanie akcji katolickiej, czy dom rekolekcyjny nawet w dekanacie. Myślę, że to są takie nowości.
Ja na to odpowiem, odczytam pewną rzecz. To są fragmenty kazania prymicyjnego, które wygłosił nasz błogosławiony w Petersburgu o godności kapłaństwa. Kapłan to ten, który prowadzi ludzkość do Boga. On jest nauczycielem nieumiejących, przewodnikiem błądzących, podporą chwiejących się i słabych, ojcem ubogich i opuszczonych, pocieszycielem tych, którzy płaczą. On uczy prawdy, cnoty i wskazuje prostą drogę do nieba, a w swej pracy kapłańskiej, wypełnieniu obowiązków swego stanu przed niczym się nie cofnie, nic go nie przerazi. Raz złożywszy Bogu ofiarę z życia, z zaparciem się, z poświęceniem żyć powinien dla Boga, dla szczęścia bliźnich, swoich ludzi. Tym słowom wypowiedzianym na progu swojego kapłaństwa pozostał wierny aż do ostatnich chwil, gdy 11 grudnia 1941 roku o godzinie 15.38 patrzył w lufę małokalibrowego karabinku, z którego niemieccy oprawcy rozstrzelali go pod ścianą śmierci 11 bloku. To jest streszczenie jego kapłaństwa i tak on żył i takim był kapłanem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, księże Infułacie, księże profesorze. Gdybym powiedzieć o tych losach jego w obozie, o jego męczeństwie.
Więc może kilka słów najpierw o jego świętości. Mamy dosyć wykrzywiony obraz i nasz Kościół, Matka Boża czy Matka Nasza, tutaj też wiele się do tego przyczyniła. Otóż świętych zwykle stawialiśmy w barokowych, złoconych ołtarzach, jak pisze ksiądz Twardowski, jak drogocenne papugi. Byli czymś nadzwyczajnym, czymś nadludzkim. Kiedy weźmiemy hagiografię średniowieczną, która wprowadza w literaturę polską, zresztą w literaturę europejską, bo to była pewnego rodzaju moda, też widzimy, że ci kandydaci na świętych mieli jakieś nadzwyczajne, nadludzkie, może nawet nadboskie prerogatywy. I tu właśnie jawi się na tym tle postać kapłana, który z całą odpowiedzialnością robił to, co musiał robić. Podkreślam słowo musiał robić, jako odpowiedzialny duszpasterz za swoją parafię. On był dla ubogich, on odwiedzał bezrobotnych, starał się dla nich o pracę i kiedy przyszedł do Końskich w 1929 roku i kiedy przyszła okupacja, zwłaszcza wtedy dopiero potwierdził się jako duszpasterz, jako ten społecznik, który tam z trybuny sejmowej walczył o chleb dla słabych, że ich przyjmował, że całe transporty ludzi, które przywoziły około 1000 albo i więcej osób na to miasto, miasteczko 5000, ulokować tych ludzi było naprawdę niełatwe, a jednak on to brał na siebie i jakoś starał się tym ludziom pomóc i pomagał. I to właśnie to był ten mus, narzucony oczywiście straszliwym czasem, gdzie prałat Sykulski musiał zdać egzamin ze swojej odpowiedzialności, ze swojego powołania. Kiedyś rozmawiałem z panią Miksową, to jest starsza pani, żona mojego historyka literatury, pana Miksy, dyrektora liceów tutaj w Końskich, bardzo szanowana postać. I na początku, zdaje się, w jakimś okresie albo mieszkał, to już nie jestem pewien, ale w każdym bądź razie był częstym gościem w domu Miksów.
Państwa Trelów, rodziców pani Miksowej. Tam mieszkał lekarz, z którym się przyjaźnił ksiądz prałat Sykulski.
Tak, dziękuję bardzo. I właśnie pani Miksowa, która wtedy była jakimś podlotkiem, powiedziała, notabene ksiądz prałat świetnie grał w brydża, co nie jest nic złego. Powiedziała, że ona sobie nie wyobrażała go jako świętego. To są właśnie święci współcześni, bo kiedy przyszło odpowiedzieć za to, kim jestem i dlaczego jestem na tym stanowisku, odpowiedział: nie ulęknę się, nie będę uciekał, pozostał przy swoich, broniąc właśnie tych ludzi, broniąc etosu polskiego księdza i nade wszystko ludzi, dla których był posłany.
Chociaż cierpienia się bał.
Jak każdy człowiek. Każdy człowiek.
A dlaczego właśnie ksiądz profesor podkreśla to, że był człowiekiem świętym? Bo myślę, że dzisiaj też zapomina się, nawet niedawno słyszałem wykład ojca Gabriela Bartoszewskiego, który mówił o prymasie Wyszyńskim. Mówi, my cały czas, patrząc na jego życie kapłańskie, biskupie, na to, że był prymasem, był społecznikiem, bronił jak gdyby ojczyzny, zapominamy o tym, że on w pierwszym rzędzie był właśnie człowiekiem świętym. I tu myślę, ten kapłan, o którym dzisiaj mówimy, który jest wyniesiony na ołtarze, też nieraz byśmy powiedzieli właśnie społecznik, działacz, co on nie zrobił, zapominając o tym, że to właśnie wypływało z jego świętości, z tego przylgnięcia do Boga przede wszystkim.
Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o pojęcie świętości, mamy pewne przemalowania, że tak powiem. Kardynał Wyszyński też nie robił nic innego jak to, co do niego należało. Miał jedną wielką cechę, którą my ludzie mamy rzadko, biskupi też, cechę przebaczenia. Umiał przebaczać. I nie, to jest naprawdę, to jest właśnie, ale to jest też cecha ludzi zwyczajnych. Takich ludzi jest miliony, moim zdaniem. I kardynał Wyszyński z pewnością to miał. A możliwości czy powodów do przebaczenia miał, jak wiemy, bardzo dużo.
A błogosławiony Kazimierz Cykulski?
Oczywiście też jego zachowania w Oświęcimiu. Ale powiedzmy, to już jest nacisk także świadomości. On był świadomy, że jedynym jego wyjściem będzie komin. On wiedział, że czeka go kara śmierci, chociażby wiedząc o tym czerwonym krzyżyku na liście skierowanej do Oświęcimia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ciekawa sprawa, co piszą współwięźniowie. Ksiądz prałat, kiedy znalazł się w obozie, był jeszcze fizycznie stosunkowo zdrowym człowiekiem, z brzuszkiem. Na portretach u nas w zakrystii taki właśnie obraz jego mamy. Jego kondycja fizyczna i także psychiczna pozwalała na to, że mógł dzielić się chlebem z więźniami, którzy byli wycieńczeni, że im pomagał w pracy, w kopaniu rowów pod fundamenty do bloków, które wtedy były budowane. I to, że samozaparciem przyjmował na siebie kary, cierpienia, upokorzenia. I tu właśnie, ale może to też, bądźmy szczerzy, nie jestem zwolennikiem osobiście i zawsze bym raczej widział świętego jako człowieka zwyczajnego, który jest niczym więcej jak tylko człowiekiem żyjącym dekalogiem.
Czy takim mamy rozumieć było jego kapłaństwo, całe kapłaństwo, bo tak mówiąc o męczeństwie...
Proszę zwrócić uwagę, właśnie tu mamy ten klucz niebieski, to jest męczeństwo, gdzie trochę kryteria, prawda, są nieco inne niż na przykład wyznawcy. Więc tu mają pewnego rodzaju drogę ułatwioną już do ołtarzy. Ale nie, jako historyk literatury ja zawsze miałem kłopoty ze studentami, kiedy przyszło mi omawiać żywoty świętych. No więc co tam nie było? Święty Mikołaj już w czasie Chrztu Świętego, kilka dni po urodzeniu, stawał w złotej oczywiście wanience i recytował psalmy. Nawet nasz święty Stanisław biskup u Długosza, tu już jest renesans, już te mody, notabene, to było tylko wypełnianie pewnych schematów struktur zachodnich, prawda? To była literatura. Właśnie ten Stanisław, środy i piątki, oczywiście są na to świadkowie, którzy widzieli, jak w nocy małe dzieciątko wychodzi z kołyski i kładzie się na posadzce, czy tam na, tak, żeby pościło właśnie. No, to są rzeczy troszeczkę... W owym czasie to było właśnie, był synonim świętości, czymś nadzwyczajnym. Dzisiaj niestety śmieszy nas to i w pewnym sensie odpycha. I przykładów można mnożyć na ten temat. Otóż dzisiaj Kościół sięga po świętość zwyczajną, świętość wypełnienia życia, tego, kim jestem, gdzie się znajduję i co mam robić. I wszystko jedno, czy ja będę piekarzem, czy ja będę księdzem, czy ja będę kierowcą, profesorem, czy biskupem, ministrem. Jeżeli ja na swoim stanowisku swoją pracę wykonam z całym zaangażowaniem, to jest właśnie droga mojego dekalogu. I to prowadzi do świętości. To jest oczywiście, proszę za bardzo się tym nie przejmować, jedynie moje zdanie, ale właśnie święty błogosławiony Kazimierz był takim właśnie świętym. Świętym bez aureoli, jeśli tak, to z drutów kolczastych, która dopiero przyszła później.
A jak on długo był w obozie?
Od października pierwszego.
Tak.
Do 11 grudnia.
Grudnia. Bardzo.
1941 roku. On został rozstrzelany przez to, że ktoś próbował wstawiać się za nim. Najpierw biskup sandomierski Jan Kantylorek. Tutaj też był miejscowy Niemiec, bardzo życzliwy dla Polaków. I w tym momencie, kiedy zaczęły się próby wydostania go z obozu koncentracyjnego, był tutaj Edgard Fitting, Franca Majora. On pełnił obowiązki starosty, byśmy dzisiaj powiedzieli. I ten natychmiast zareagował, wysyłając do Politische Abteilung żądanie natychmiast go rozstrzelać. Dlaczego to? Ja się domyślam tylko, ponieważ to była osobowość. To elita narodu. Poseł na Sejmie, wykształcony doskonale i przede wszystkim mówca, orator, człowiek, który z głębi serca...
Też.
Tak. Takich się Niemcy bali.
Z partyzantami, tylko popierał partyzantów.
No to tak mu zarzucali, prawda? Ale takich ludzi się bali. To się zrodziło wtedy, kiedy pojawia się ta akcja AB, prawda? Między innymi to porozumienie, które było między Niemcami w Zakopanem, Gestapo i NKWD, kiedy się spotkali, jak niszczyć polską inteligencję, żeby ten naród już nigdy nie powstał. No i właśnie to była ta konsekwencja. On spełnił jako oficer niemiecki to, co dla narodu jego niemieckiego było ważne i dlatego zażądał. A więzień, który z tym czerwonym krzyżykiem był wysłany do obozu, on był na przechowanie jakby. Gestapo obozowe tylko czekało na sygnał i natychmiast wykonywało polecenie takiej placówki jak Końskie czy innego miasta, gdzie mieściło się oddział żandarmerii czy gestapo. Ewentualnie sami, gdy ten okres się przedłużał, pytali tych, którzy skierowali do obozu, czy zainteresowani są jeszcze pobytem, czy też... No i wtedy następowało. I właśnie w momencie, kiedy zaczęto podejmować próby, żeby wyciągnąć go z obozu, wtedy nastąpiło polecenie wykonać rozkaz.
Można powiedzieć, że dla mnie się to potwierdziło, że to jest jednak człowiek, który cieszy się i autorytetem i jest dla nich zagrożeniem.
I podobnie było z kolejnymi błogosławionymi naszej diecezji, braćmi grajewskimi. Jeden z nich, niestety no wcześniej życie obozowe ukończył, czyli zmarł i w jakimś czasie mama prosi, żeby ten drugi był zwolniony. I zamiast dzwonić, też kazali. Stąd mamy dwóch męczenników, dwóch wielkich znowu kapłanów, którzy wyprzedzali swoją epokę, jeżeli chodzi o zwrócenie się do młodzieży, na sposoby te nowoczesnego duszpasterstwa. Właśnie to też jeden z nich, doktor zresztą z wykształcenia, też od razu zostali zniszczeni.
Paradoksalnie tak księża mówili tu o świętości i mnie się nasuwa właściwie uzasadnienie, dlaczego myśmy się zdecydowali w 2007 roku jako powiat konecki rozpocząć starania o ustanowienie księdza Kazimierza patronem powiatu, a przez co wspólnie z panem burmistrzem Obratańskim zawiązanie komitetu honorowego i wybudowanie pomnika.
Właśnie, jakie umotywowanie czy uzasadnienie?
Ja oczywiście tutaj do tej świętości jako polonista to zgadzam się z księdzem profesorem Miąskiem i powiem tak, ja to nazywam tak po swojemu bardziej, chyba ta świętość wynikała we wszystkich aspektach z pochylenia nad człowiekiem. Bo on był tak i kapelanem ochotników, strażaków, i szkoły zakładał. Był człowiekiem o dużym poczuciu humoru, ale był twardy. Jak strażacy wystawili sztukę nieprawomyślną Kadena Bandrowskiego, to mówię to dzisiaj jako...
Skarcił ich.
Jako prezes powiatowy ochotników, nie wiem, czy dzisiaj, gdybym narzucił im taką karę, czy by się przejęli. Zakazał im adoracji świętego sakramentu i prowadzenia
wielkanocnym.
Hrabia Tarnowski musiał się wstawiać, żeby złagodził chociaż. Był konsekwentny, ale we wszystkich tych aspektach. I ja pamiętam, że w 2007 roku na wiosnę zawiązaliśmy taki komitet, pojawili się księża z księdzem dziekanem, z całego dekanatu, panowie burmistrzowie, wójtowie. I to już w momencie odsłonięcia, podczas kiedy ksiądz biskup liturgię mszy świętej odprawiał, a było to 12 czerwca 2008 roku, ja przywołałem jeszcze raz to uzasadnienie, dlaczego. Bo jeden z księży, pozdrawiam księdza Pawła, przewrotnie rzucił, jak w typowym procesie kanonicznym, a po co jeszcze jakiemuś księdzu pomnik? Więc można powiedzieć, że dwie role, typowy adwokatus diaboli, adwokatus angelicus, i musiałem wziąć na siebie, ja świecki, tą rękawicę rzuconą, czas nieodpowiedni, księża są na cenzurowaniu i tak dalej. A tutaj samorządowcy wyskakują księdza nie tylko z pomnikiem, ale jeszcze patronem powiatu, czego w historii Rzeczpospolitej nigdy nie było i Europy, ale to może ksiądz dziekan powie, jak to sprytnie załatwiał.
Jakie argumenty?
I ja wtedy to przywołałem, że to nie był jakiś sobie ksiądz. Film zleciliśmy, który telewizja Kielce nakręciła o patronie powiatu. Między innymi jedna z pań mówi, jaki to był piękny mężczyzna. Portrety poświadczają. Pani Miksowa, anegdotycznie, że go szkoda trochę dla sukienki. Ale ja to powiedziałem wtedy, piękny ciałem, ale piękny także duchem. Piękny duchem. I myślę tak, że we wszystkich takich aspektach wszystko, co robił, robił dokładnie, oczywiście zgodnie z dekalogiem, tak jak ksiądz profesor tu powiedział, ale było to coś zwyczajnego, choć dzisiaj wydaje się może to niezwyczajne, gdzie jest byle jakość, gdzie jest kariera, gdzie jest może pogoń za zrobieniem jakiegoś PR-u w odbiorze społecznym. Ja myślę, że to wszystko. Czy był posłem? Pani Zofia wspomniała tą komisję wojenną. Przecież poza literaturą to jest pierwszy raport w Sejmie o okropieństwach wojny. I powiedzmy też szczerze, nie tylko ze strony bolszewików, ale i też naszego wojska. Takiego typowego, okropnego obrazu, który on odnotował. I wszystko to, co czynił, łącznie z naukami, jakie dla wychowania młodzieży dawał, Bo w Sejmie mówił o tym, pani potwierdzi, że przede wszystkim dzieci trzeba kochać najpierw, a potem wymagać. Czyli była u niego ta miłość do drugiego człowieka. I wydaje mi się, że jak myśmy się zastanawiali, bo były różne głosy, no i Wodrowacz może by lepiej pasował, bo przecież to jest postać historyczna. Tylko tu jak ksiądz profesor powiedział, jak się zmierzyć współczesnym młodym ludziom, czy nawet mieszkańcom powiatu, z tak odległą postacią jak święty Jacek czy inne postaci. Więc tutaj akurat męczennik oświęcimski to prawda, ale jednocześnie piękna karta zaangażowania człowieka, który nic nie robił jak gdyby z wyrachowania, jednocześnie miał poczucie humoru, bo ksiądz dziekan tutaj skromnie nie wspomina, ale w epizodach dla telewizji Kielce jak gdyby odegrał trochę księdza Kazimierza. I wydaje mi się, że to uzasadnienie takiego pięknego przykładu, i tu się zgadzam, wykonywał to, co do niego należy. Ale no, powiedzmy sobie uczciwie, ja mogę o sobie powiedzieć. Ja nie wiem, czy w pewnych trudnych sytuacjach my do końca byśmy zrobili wszystko to, co do nas należy.
Zanim pan Krzysiu dojdzie do głosu, bo już jeszcze on nie zabierał, to ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Ta myśl to się zrodziła u mnie. Zrobić patronem. I tu kłaniam się panie Andrzeju, bo co ja podpowiem, to tak pan łatwo to chwyta. Zebraliśmy,
a ksiądz dał sugestię.
Ja dałem sugestię, może byśmy go zrobili patronem powiatu. Czegoś takiego nie było w kościele. Kiedy arcybiskup Zygmunt Zimowski tę sprawę przedstawiał w Rzymie, to szukano włoskiego, bo to po włosku trzeba było napisać podanie, odpowiednika, czego on będzie patronem, kogo? Regione. Wyszło na to, że to będzie odpowiednik powiatu. I to jest pierwszy w historii świata patron powiatu. Teraz w tej chwili mocno chce nas naśladować i prawdopodobnie 24 sierpnia będą patronem ogłaszali świętego Bartłomieja. A myśmy swego tutaj. Bo przecież błogosławiony urodził się w Końskich. Jeszcze jedno pytanie. To jest taki ewenement. Dlaczego wraca i diecezja się godzi na to, żeby on w rodzinnym mieście został proboszczem? To nawet ewangelicznie, że prorok we własnej ojczyźnie niewiele może, powiedział nasz Zbawiciel, prawda? Więc tu jest odwaga, dziwny splot okoliczności, przemawia, to jest mówca, przemawia wspaniale, wypowiada egzortę pogrzebową, kazanie na pogrzebie Albina Hojko, ostatniego, to znaczy swego poprzednika. I tu przychodzi i diecezja się na to godzi. Końskie, księże informacje, prawda? Zgodzisz się ze mną, że tak śledząc historię, jakoś oczkiem w głowie we władzach diecezji, zarówno krakowskiej, czy gnieźnieńskiej i sandomierskiej. I ja tu mam takie, że kto był między innymi proboszczem w Końskich? Na przykład Kacper Trzemeski, 1635 rok, sufragan gnieźnieński. Stąd. Następny sufragan krakowski, Ludwik Łętowski, 1845, nawet skatalogował biskupów krakowskich. Potem mamy księży proboszczów, którzy weszli do historii literatury polskiej, na przykład ksiądz Michał Urban Szustowicz czy Michał Dymt Jasięcik Krajewski. On wchodzi w poczet wspaniałych księży proboszczów. I zresztą, tak sięgając, patrząc na te wszystkie portrety, które mamy w zakrystii ostatnich proboszczów, to naprawdę wspaniali ludzie. Ale na tle nich wyjątkowa postać właśnie naszego błogosławionego. I chwała na wysokości, że się udało zrobić.
A teraz ksiądz Prat, wcześniej wicestarosta, samorządowcy, teraz były burmistrz miasta i gminy Końskie.
Inicjatywa w tej sprawie rzeczywiście wyszła ze starostwa, ale od strony formalnej jest to kompetencja władz gminnych. Czy można i na jakich warunkach budować pomnik? W związku z tym, żeby sprawa ruszyła z miejsca, musiała być przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Końskich i musiała być przez tę Radę uchwała podjęta. Ja przedstawiłem w porozumieniu ze starostą projekt uchwały w tej sprawie. I muszę powiedzieć, że z pewnym nawet zdziwieniem i zaskoczeniem oglądałem wynik głosowania w bardzo różnobarwnej radzie, bardzo kolorowej pod względem politycznym. Nie było ani jednego głosu sprzeciwu, ani jednego głosu wstrzymującego się. Rada Miejska zagłosowała in gremio za.
Ja myślę, że też czasem może trudno wziąć to pod uwagę, ale stajemy też w prawdzie, że to nie jest kwestia, czy mi się podoba, czy nie podoba, tylko no, argumenty. Są argumenty i tutaj jako ludzie, prawda, sprawujący nawet urzędy, no powinniśmy trzeźwo patrzeć na to, co się dzieje w tej przestrzeni społecznej.
No tak, ale wie ksiądz, ja przypomnę przykład Rocco Buttiglione, dzisiaj nieco zapomnianego, znakomitego polityka włoskiego, który był najpoważniejszym kandydatem na przewodniczącego Komisji Europejskiej i który na przesłuchaniu przed Komisją Europejską śmiał powiedzieć, że on w pierwszym rzędzie jest katolikiem i że to tworzy jego system wartości. Jak się okazało, to była przyczyna, dla której jego szanse natychmiast spadły do zera. Nie został przewodniczącym, mimo posiadanych kwalifikacji. Więc to, że są pewne rzeczy oczywiste, wcale nie muszą być takie oczywiste tam, gdzie zapadają decyzje. Natomiast ja muszę powiedzieć, że miałem pewne jakby osobiste przemyślenia dotyczące księdza Sykulskiego, związane z tym, że jestem historykiem i że mam takie wrażenie pewnej powtarzalności naszej historii w różnych wprawdzie odmianach i z różnym stopniem tragizmu, ale jednak. Proszę zwrócić uwagę, że moje pokolenie dorastało, nabierało świadomości w czasach wielkiej solidarności, że przeżyliśmy okres stanu wojennego, że odbudowywaliśmy się jako społeczeństwo obywatelskie w komitetach obywatelskich. Ja byłem współzałożycielem Koneckiego Komitetu Obywatelskiego i kiedy patrzyłem na biografię księdza Sykulskiego, który szlify działalności obywatelskiej zdobywał w Komitecie Obywatelskim, z tym, że w roku 1918 to ta powtarzalność polskiej historii stawała mi przed oczami. To był człowiek, który był zwyczajny, jak ksiądz Infuat mówi, ale niezwyczajny. Ja nie zgadzam się z tym, że robił tylko to, co musiał. Wtedy teoretycznie wszyscy musieli, a przecież nie wszyscy robili. Czyli był pewien wymiar heroizmu i w działalności codziennej, niezwyczajnej i w śmierci męczeńskiej. To była ta kropka nad i, ta wisienka nad tortem. Wszyscy dzisiaj stają wobec różnych wyzwań. A czy wszyscy na te wyzwania odpowiadają? A jeżeli chodzi o wyzwania, to ja wciąż uważam, że sprawa ustanowienia księdza Sykulskiego patronem powiatu jest dalej zadaniem i wyzwaniem. Ona nie może i nie powinna skończyć się na pomniku i na samym akcie. To jest pewne wyzwanie, jak rozumiem, dla Kościoła, ale w części również dla władz publicznych, które mając taką postać powinny ją możliwie najbardziej przybliżać, upowszechniać jej biografię jako właśnie pewien wzorzec, jako rodzaj klucza do nie tyle może świętości rozumianej, nawet tak prosto i tak zwyczajnie, jak to tylko ksiądz Infuat mógł pokazać, ale w wymiarze codziennym, ludzkim. Czy dzisiaj my sobie wyobrażamy, żeby któryś z posłów mógł zostać błogosławionym?
Powinniśmy sobie to wyobrazić.
No ale jakże trudno. To jest wymiar tego wyzwania, które w skali większej Polski odnosi się do Sejmu, ale w skali mniejszej do tego, co jest naszym zadaniem odnośnie księdza Sykulskiego.
No ja myślę, że to upowszechnienie to tylko jedno zdanie powiem, że nie jest źle, bo jest coroczny konkurs wiedzy o biografii, o życiu księdza Sykulskiego.
Trzeci. Kto go organizuje, kto za tym stoi?
Starostwo powiatowe przez swoje szkoły.
I zgłaszają się uczniowie sami
tak,
z siebie?
Tak. Bez żadnego nakazu i w tym roku już pojawiły się też zapowiedzi, sygnały osób spoza powiatu. Ja myślę, że w przyszłym roku on będzie miał już taki wymiar ponadpowiatowy.
Bo to jest wojewódzki można powiedzieć.
Wojewódzki nawet, bo to jest prawda. Myśmy zrobili to, co w naszych przekonaniu, w naszej świadomości było najlepsze. Ale no nie oszukujmy się, gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali się przeciętnego mieszkańca powiatu coś więcej na temat księdza Sykulskiego, to poza może męczeńską śmiercią niewiele potrafiliby niektórzy powiedzieć. Więc tu się zgadzam, Krzysztof, z tobą, że duże zadanie czeka nie tylko jak gdyby nauczycieli, ale jak gdyby no,
mamy nadzieję, że ta audycja też się do czegoś przyczyni, nie tylko w powiecie koneckim, ale i poza powiatem.
Ja
chciałam dodać odnośnie patronatu, że tutaj no, cieszymy się, że ksiądz Sykulski został patronem powiatu, ale były sugestie pewnej grupy posłów, żeby zrobić księdza Sykulskiego patronem Sejmu, parlamentarzystów. Było kilku posłów, które to proponowały. No ale wtedy jednak stwierdzili, że Matka Boska Trybunalska w Piotrkowie Trybunalskim to jest patronka, prawda, parlamentarzystów. No i wobec tego no, nie wypadało nawet, żeby konkurował ksiądz Sykulski z Najświętszą Panienką. trybunalsko i wobec tego w Piotrkowie Trybunalskim jest Matka Boża patronka posłów i senatorów.
Pani Zofia, ja może zaproszę słuchaczy do rozmów, a wiem, że pani jeszcze jakąś jedną, drugą kwestię będzie chciała podjąć. Tak. To my zapraszamy, podajemy telefon, jesteśmy w Końskich, parafia świętego Mikołaja przy ulicy księdza Granata, do tego, który jest sługą Bożym.
Nie ten.
To
nie.
Ksiądz Józef Granat, długoletni prefekt w Końskich.
Piękna postać.
Piękna, legendarna postać.
Czyli tych dobrych granatów było więcej.
Doskonały pedagog. Mój profesor, mój prefekt też. Tu właśnie na dole mieszkał.
Tu mieszkał w tym budynku.
I do niego właśnie przychodziłem bardzo często na naukę religii, której jeszcze kończyłem liceum pedagogiczne w Końskich. Miałem być socjalistycznym nauczycielem i z tym kagańcem oświaty, więc było zabronione nam do kościoła chodzić. Zabronione. No, źle patrzono na to. Chodziliśmy do kościoła i chodziliśmy prywatnie właśnie do księdza Granata na lekcje religii. Przekochany, przedobry, przemądry człowiek.
Ma swoją ulicę, ale także, no tutaj chyba samorządowcom trzeba się ukłonić, mamy osiedle Jana Pawła II, więc jest ulica księdza Jerzego Popiełuszki, kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II. No, mogę się pochwalić, Popiełuszko, ksiądz błogosławiony, to kolega z wojska. Razem nas wtedy zabrano w 1966 roku i służba nasza w Bartoszycach 1966-68. I dziwna rzecz, jeżeli mogę tak troszeczkę powspominać, po roku władzą wojskową, no to była rzeczywiście służba. Dostawaliśmy za ten list biskupów, za wszystko. To była czysta złośliwość tego systemu.
Takie, więc po roku, takie ludzkie.
Tak. I po roku uważano, że już nas tak rozłożono, że można już kleryków ukarać. No kogo karano? Z którymi były największe problemy. Zaczęli od pierwszej kompanii. No w pierwszej ja byłem. Trzech nas wyłuskano. Każdy dostał więzień, aresztu. Najgorzej miał ten, co zakaz opuszczania koszar. Patrzę potem, kto mnie zmienia. Ksiądz błogosławiony Jerzy. Mówię to tytuł. No, trzeba wymienić. To znowu z kolei z następnej kompanii. Ale to takie dygresje.
Drodzy Państwo, telefony do naszego studia 41 34 501 37. Powtórzę, 41 34 501 37. I drugi telefon 41 34 501 40. 41 34 501 40. Czekamy dzisiaj o błogosławionym księdzu Kazimierzu Sekulskim, męczennik II wojny światowej, proboszcz, patron parafii powiatu koneckiego. Pani... zanim muzyka, może pani, bo pani by pewnie chciała jeszcze kilka rzeczy powiedzieć, a jak będzie pan Waldemar da nam znać, jeżeli będzie słuchacz, to poprosimy go.
To ja jeszcze chciałam wrócić do sprawy szkolnictwa. Mianowicie w czasie wojny zostało zniszczonych około 4300 szkół. No i oczywiście po wojnie była konieczność odbudowy tych szkół. I ksiądz Sekulski był rzecznikiem tejże odbudowy. Jak on powiedział, że dzieci nabywając cokolwiek wiedzy tracą nieraz dużo zdrowia. Ksiądz Sekulski złożył projekt ustawy o zakładaniu, utrzymaniu oraz o budowie publicznych szkół powszechnych. Wnioski przedłożył Komisji Oświaty i Komisji Skarbowo-Budżetowej. Na ten temat wypowiadał się trzykrotnie w Sejmie. Sam był dobrze wykształcony, znał języki niemiecki, francuski, rosyjski, łacinę, grekę, więc wiedział, co to znaczy umiejętność czytania, pisania przede wszystkim, czego wówczas w okresie, kiedy duża część ludzi była analfabetami, to wiadomo, co to było. I między innymi zacytuję fragment jego wypowiedzi w Sejmie. Wysoki Sejmie, już 2 lata temu, mianowicie 9 maja, zgłoszony został wniosek w sprawie zapobieżenia brakowi odpowiednich budynków szkolnych dla wszystkich rodzajów szkół i tak dalej. Dziś jednak, kiedy podstawy ładu i porządku zostały uchwalone, bo to już było 2 lata po odzyskaniu niepodległości, wracamy powoli do normalnych warunków życia. Czas już najwyższy wziąć się do systematycznej pracy odbudowy całokształtu życia odrodzonej ojczyzny, zaczynając tę pracę od fundamentów, na których przyszłość nasza oprzeć się powinna. To jest od szkół, od oświaty powszechnej i tak dalej. I dalej on mówi, toć wiemy przecież wszyscy, że przyszłość nasza i cała potęga Rzeczypospolitej, chwała narodu polskiego, to młodzież nasza, to dzieci nasze. Wśród tych milionów dziatwy polskiej, żyjącej po wsiach i miasteczkach, po chatach, suterenach ukrywają się może geniusze, uczeni nasi, duchy wielkie, co chwalą i sławą okryją kiedyś imię Polski. Nie wolno więc nam pozwolić, aby zostały zatracone i zmarnowane, ale trzeba jak najprędzej przystąpić do czynu.
Mamy telefon, możemy,
proszę,
tak?
Proszę bardzo, oczywiście.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Dlaczego dzwonię, proszę ojca i szanowny zgromadzony księży i osoby świeckie? Dlatego, że pomimo, że w tej chwili jestem z Bawarii, a pochodzę z Gdańska, ale korzenie mojej rodziny ze strony ojca wywodzą się właśnie z między Końskimi a Opocznem, to znaczy Ruda Maleniecka, Wyszyna Machorowska, Maleniec. I tu o księdzu Sykulskim słyszałem w okresie, kiedy przyjeżdżałem do dziadków i do mojego wujka w Wyszynie Machorowskiej i do Rudy Malenieckiej właśnie o jego tej działalności, o której pani przed chwilą powiedziała, to sprawa związana bezpośrednio z moim ojcem. Ojciec mój, świętej pamięci, już 1925 rocznik, kiedyś pochodzący z biednej rodziny chłopskiej, wielodzietnej, 8 dzieci i nie miał możliwości kształcenia się, to znaczy dziadek chciał zostawić dziadka, ojca na roli jako jednego z najmłodszych, ale po szkole podstawowej w związku z tym chodził do Fałkowa i między innymi wiem, że interwencja księdza Sykulskiego była poprzez księdza z parafii z Rudy Malenieckiej, że jest tu taki Zygmunt, który jest zdolnym dzieciakiem i warto by było kształcić. I wtedy przy pomocy wstawiennictwa księdza Sykulskiego i księdza z Rudy Malenieckiej ojciec w 1939 roku po ukończeniu szkoły podstawowej wybrał się z jednym z księży z Rudy Malenieckiej do Częstochowy i do Krakowa, bo jedyną możliwością było pobieranie dalszej nauki w liceum w Krakowie w jednym z zakonów, nie wiem, który zakon, ale chciałbym tylko podzielić się tymi informacjami. A z drugiej strony w okresie okupacji ojciec, który był wcielony do Bałtistu na siłę, do tej służbie niemieckiej, uciekł w 1942 roku z kolegą i po prostu do lasu, do Armii Krajowej. I jednym z dowódców oddziałów, ojca oddział należał do Brygady Świętokrzyskiej właśnie, walczący w okolicach Radoszyc, Opoczna, Końskich, tutaj Lipy i tak dalej. Było kilku księży. Czy państwo możecie coś powiedzieć? Księża, którzy po roku 1939, można powiedzieć w cudzysłowie, rzucili sutannę, to znaczy nie rzucili w sensie mechanicznym, jakim określamy, ale przeszli do oddziałów partyzanckich i byli niejednokrotnie dowódcami. Jednym z oddziałów, którym ojciec mój świętej pamięci był łącznikiem w Armii Krajowej między 1943 a 1945 rokiem, było kilku księży, którzy byli oficerami rezerwy i między innymi dowodzili tymi oddziałami. Warto by było ten temat również, nie znam dokładnie dziejów księdza Sykulskiego, bo pierwszej części nie słuchałem, niestety nie było mnie w domu, ale kiedy zorientowałem się, że jest ta tematyka, to pozwoliłem się do państwa zadzwonić i w związku z sentymentem, w związku z tym, że w latach 60., 70. jako młody chłopak przyjeżdżałem do dziadków właśnie w Rudzie Malenieckiej, do Rudy Malenieckiej, do Wyszyny Machorowskiej, do Maleńca i między innymi bywało się w Końskich i tak dalej, ale w każdym razie mam sentyment do tych ziem ze względu chociażby na powiązania rodzinne i tu chciałbym właśnie, dlatego przytoczyłem te sprawy dotyczące właśnie działalności oświatowej księdza Sykulskiego i właśnie jak troszczył się o właśnie dzieci z rodzin chłopskich, o tych tak zwanych Janków muzykantów, można powiedzieć. Chciałem tutaj dać swoje świadectwo. Także pozdrawiam Państwa i osoby duchowne. Kłania się Marek z Bawarii.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Ktoś na to pytanie? Księże profesorze?
No, ja jedynie z tą Rudą Malenecką i z tą oświatą i kulturą mam znowu jakiś dopisek historyczno-literacki. Tam bardzo często przebywał Leopold Staw. Oni mieli tartak, tak? Wtedy.
Franciszek Staw założył pierwszą stację ich teologiczną w Królestwie Polskim. Był kierownikiem tej stacji.
Przepraszam, jaką stacją?
Ich teologiczną. Pierwsza naukowa stacja hodowli karpia. I był jej kierownikiem, tak. Potem objął katedrę na Uniwersytecie Warszawskim, a Leopold bywał rzeczywiście. Tak.
Jeszcze dopowiem, tutaj w 1919 roku literatura z Końskich pierwszo do Rudy Malenieckiej szedł Julian Tuwim z kajetem swoich wierszy, który właśnie trafił tam w porze obiadowej, więc musiał poczekać, no ale kiedy dostarczono kajet Stafowi, który akurat był przy obiedzie i tam spojrzał na jeden wiersz, kazał natychmiast młodego człowieka przywołać i tak się rozpoczęła droga Juliana Tuwima w literaturę. Ale jeśli chodzi znowu o księży tutaj, może to jest przesada. Pochodzę z parafii Ruski Brud, gdzie właśnie proboszczem w tym czasie był ksiądz Szymański, biblista, studia kończył w Rzymie. I ponieważ w pobliżu Hubala, Hucisko, to należy jakieś 3 kilometry od Ruskiego Brodu, należy do parafii, być może, że już wtedy groziło mu aresztowanie. Notabene też po wojnie już za ołtarzem odkryto zamurowaną broń, granaty i tam jeszcze inne jakieś militaria. Nie znam dokładnie tej sprawy. W każdym bądź razie przystał do partyzantów i był księdzem, kapelanem i było to robione za cichym pozwoleniem biskupa ordynariusza zawsze. Przeważnie to byli kapelani. Być może, że oni mieli też jakieś szarże oficerskie, co i dzisiaj mają przecież szarże generalskie w naszym wojsku.
Literatura przedmiotu nie przekazała nam, żeby był kapłan dowódcą oddziału.
Kapelani,
tak. Natomiast pamiętać należy, że wojsko, że armia, choćby w takim kształcie, jaki Armii Krajowej narzuciły warunki okupacji, służyło do obrony, do walki, do jednak zabijania. To nie było posłannictwo kapłanów. Księża, którzy trafiali do oddziałów, służyli tam wsparciem duchowym, służyli jako kapelani. Na ogół byli okazjonalnie, czyli na jakiś czas. I na ogół za zgodą władz kościelnych, ale w ten sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do powrotu do życia jawnego. Ja mam taki przekaz księdza, świętej pamięci księdza Józefa Barańskiego, który był kapelanem oddziałów Armii Krajowej. W Kazanowie, gdzie on był wikariuszem, zdarzało się, że nocowały oddziały partyzanckie, które w tym tylko celu tam się w klasztorze chroniły, by można było udzielić sakramentu pokuty, sakramentu komunii. To był rodzaj takiego duchowego oczyszczenia. Tym ludziom było to niezmiernie potrzebne. Proszę pamiętać, mimo okrucieństwa wojny, to jednak człowiek, który strzela do drugiego człowieka. To jednak ma ludzką traumę.
No, ksiądz Ptaszyński u Hubala to też właśnie taki przykład okresowego.
A co do szarż oficerskich? Oczywiście, że tak. Księża byli oficerami rezerwy, ale w sposób specyficzny, to znaczy oni nie byli oficerami rezerwy kształconymi do dowodzenia w warunkach liniowych, tylko do wykonywania z szarżą oficerską obowiązków kapelanów.
No, ksiądz Sykulski wrócił z wojny polsko-bolszewickiej w randze kapitana.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, chciałam wszystkich pozdrowić serdecznie.
Dziękujemy.
I powiedzieć, że słucham. Dla mnie to jest, mimo że dotyczy to tragicznych w ogóle losów księdza Sykulskiego, ale jednocześnie napawa, że tak powiem, optymizmem, że tacy ludzie jak ksiądz Sykulski są błogosławieni i że możemy z nich brać przykład, więc chcę powiedzieć, że to jest dla mnie uczta duchowa, ale zacznę może tylko od tego, że bardzo dziękuję za kazanie, bo kazania słuchałam w pięknym, przy pięknym zachodzie słońca na zewnątrz, że tak powiem, i miałam przy sobie radio i chciałam powiedzieć, że tak w duchu księdza Sykulskiego było to kazanie, właśnie poruszenie, właśnie taki ksiądz powinien być znowu w Sejmie, może to banalne co powiem, ale i nie należałoby szukać w partiach różnych specjalistów od wykluczonych, tylko zaprosić do Sejmu również ludzi sumienia, właśnie takich jak ksiądz Sykulski. I chciałam powiedzieć poza tym, że to, że nie słyszałam, właśnie chciałam podziękować, bo nie słyszałam bardzo, bardzo niewiele, właściwie to prawie wcale o postaci księdza Sykulskiego. Nie słyszałam i przyznaję się do tego. I dzięki temu, tej audycji i dzięki tej żarliwości wszystkich tu obecnych, którzy tak pięknie mówią i takim piękną polszczyzną, a jeszcze do tego te piękne szczegóły dotyczące literackich jakichś takich powiązań tutaj tych ziem koneckich. Ja po prostu jestem zachwycona, a jednocześnie dziękuję za przybliżenie postaci tak wspaniałej i która w swojej odrodzonej Polsce jakoś tacy ludzie właśnie tam wtedy byli i oni powodowali, że te 20 lat tej odrodzonej Polski jakoś zaowocowało. Natomiast szkoda, że to jest banał, co powiem, że teraz tak nie jest. I właśnie pani jeszcze powiedziała, że chciano, żeby w Sejmie był patronem, ale przecież jeżeli w Sejmie nie ma księży i do tego się dąży, żeby nawet może krzyża nie było, to w niczyim interesie nie leżało to zapewne. Dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim i pozdrawiam i te okolice, których nie znam też osobiście. Jeszcze raz dziękuję i żeby tacy patroni, żeby wszyscy, właściwie to trochę za późno ta audycja, bo młodzież powinna w całej Polsce usłyszeć o tym, jaki to był człowiek i żeby to wszystko tacy ludzie właśnie byli blisko, żeby mieli udział w jakiś w tym, nie w rządzeniu może, ale w jakimś ukierunkowaniu społecznym Polski, która jest, nie będę już wracać.
Pani Mario, bardzo dziękuję. Myślę, że młodzi jeszcze mogą nie spać, a inna sprawa to jest www.radiomaria.pl, zakładka rozmowy niedokończone. Klikniemy i MB3 mamy. Bardzo dziękuję. Czy ktoś do telefonu pani Marii? Pani Zofia? Czy?
To znaczy nie do telefonu pani Marii, tylko do telefonu z Niemiec. Może tak gwoli pocieszenia serca.
Dobrze.
W pobliżu Rudy Malenieckiej, która tak bliska jest sercu pana, leży parafia Lipa. I w swoim czasie ksiądz prawat Sykulski został zaproszony na odpust jako kaznodzieja do Lipy. I takie wspomnienia z tego odpustu potem się ukazały, że po obiedzie odpustowym księża wyszli na krótki spacer do pobliskiego lasu. Ale raptem zagrzmiało, nadciągnęły chmury, księża szybko wrócili z powrotem na plebanię, zasiedli w saloniku i ksiądz Sykulski zaczął opowiadać najrozmaitsze dowcipy, to znaczy wszyscy opowiadali, ale ksiądz Sykulski jako taki znakomity orator i gawędziarz zaczął opowiadać kawały po kawale. I po jakimś tam mocniejszym kawale z sąsiedniego pokoju
rozległ się głos. Ktoś się zaczął śmiać po prostu, ha, 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 nie wytrzymał. Okazało się, że wtedy, kiedy księża wyszli, drzwi na plebanie były otwarte. Wszedł złodziej taki tamtejszy, nazywał się Cel. Wszedł i na skutek tych kawałów opowiadanych przez księdza Sykulskiego po prostu nie wytrzymał, zaczął się głośno śmiać, wyszedł i powiedział: miałem was ochotę okraść, ale takie kawały kropita, że mnie wytrzymał. Idę, ale nic nie wziął. A za chwilę wrócił się jeszcze z powrotem i powiedział: a na drugi raz to zamykajcie te drzwi, bo jak was kto okradnie, to znowu powiecie, że to pewnie Cel.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj w Końskiej jesteśmy w parafii świętego Mikołaja. Telefony dla tych, którzy chcą dołączyć się do naszych rozmów: 41 34 501 37, 41 34 501 37, i drugi telefon kontaktowy: 41 34 501 40, 41 34 501 40. Prosimy, Radio Maria.
Tak, halo?
Witamy serdecznie.
Ksiądz Henryk Paliński, Wągrowiec.
Witamy.
Czy
możemy, proszę tylko przyciszyć trochę radio, tak, żeby ksiądz nie miał jakiegoś pogłosu, czy dwóch głosów gdzieś.
A teraz jak mnie słychać?
Księdza cały czas dobrze, tylko już bez tego dodatkowego głosu.
Dobrze.
Prosimy. No dalej ksiądz słucha radia, widzę. Wyłączyć radio i do słuchawki mówić.
Już momencik, wyłączam radio i już mówimy dalej.
Tak, jesteśmy.
Tak?
Tak.
Mogę?
Może ksiądz.
Mam w tej chwili, ja to, moje nazwisko Henryk Paliński, jestem księdzem, rocznik 1956, pochodzę z Końskich. Mam w tej chwili zdjęcie przed sobą, trzymam w ręku, z roku 1941. Jest to grupa ministrantów, około 58. Na zdjęciu są następujące osoby spośród duchowieństwa: ksiądz Józef Granat, ksiądz Pychała, błogosławiony Kazimierz Sykulski, następnie ksiądz Marian Piwowarczyk i ksiądz Władysław Michałkowski, który od początku, od 1939 roku, uczył mi lekcji religii do 1950 roku, kiedy odchodził na inną placówkę, a przed ksiądz Podgórski wtedy. I po tym, po zrobieniu tego zdjęcia, ksiądz Józef Granat odpowiedział na pytanie księdza Kazimierza Sykulskiego: a ilu z tej grupy zostanie księżmi? Zostało nas dwóch wyświęconych. Do dzisiaj żyjemy, ale na emeryturze już. I to chciałbym po prostu w tym się podzielić, z tą radością, że byłem w jakimś stopniu ministrantem wtedy, kiedy proboszczem był ksiądz Kazimierz Sykulski.
Coś ksiądz księży Henryku pamięta? Czymś może jeszcze chciał się podzielić? Ja, na coś zwrócić
wtedy
uwagę?
No cóż, byłem za mały, miałem 9 lat wtedy. Także trudno mówić o jakichś, powiedzmy, spostrzeżeniach. Była nas grupa liczna, był to czas okupacji, wiadomo, spotkania, powiedzmy, zebrania ministrantów wieży kościoła, tak jak, powiedzmy, chór tam ćwiczył pod kierunkiem księdza Granata i tak dalej. Także cieszę się tylko, że miałem proboszcza, który jest błogosławiony.
Bardzo dziękujemy. Szczęść
tak, dziękuję
Boże.
Bardzo.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Wągrowiec. Z Panem Bogiem.
Ja bym chciał jeszcze powiedzieć na temat samego pomnika. Robi wrażenie, stoi przed urzędem starostwa i ten pomnik został wykonany przez pana Karola Badynę, ale przedtem był konkurs, prawda? Dostaliśmy 3 takie propozycje i z tych 3 propozycji została wybrana ta. Robi wrażenie. Tam błogosławiony trzyma w ręku papier jakby sejmowy, natomiast napis: dobro ojczyzny jest dobrem ponad wszystko.
Ten cytat o dobrze ojczyzny znajdzie się też na tablicy smoleńskiej, którą poświęcimy i odsłonimy w sobotę 18 czerwca.
W Kościele Świętej Anny.
Teraz w sobotę, tak?
Tak, w sobotę 19.
Parze prezydenckiej, posłowi Przemysławowi Gosiewskiemu i wszystkim pozostałym ofiarom lotu do Smoleńska przy symbolicznej tablicy katyńskiej. I ten cytat z księdza Sykulskiego jest umieszczony, bo ona już fizycznie stoi.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jesteśmy już na antenie. Proszę się przedstawić.
Tadeusz.
Proszę bardzo, Panie Tadeuszu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, z uwagą przysłuchuję się rozmowom. Powiem szczerze, rano słuchałem też rozmów. Też na temat właśnie rozmów niedokończonych rano. I teraz... co chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy moja małość pozwoli mi wyrazić to, co chciałbym powiedzieć, bo po raz pierwszy raz w życiu dodzwoniłem się do Radia Maryja i no nic, spróbuję. Bardzo ważny temat, osoby święte, świętość, jak dzisiejszy człowiek boi się tego słowa, tego pojęcia. To jest trudne może. To zależy, jak do tego oczywiście podejść, ale to jest tragedia, bo na przykład przysłuchując się, patrząc na tą tragedię, na przykład jak się dzieje na naszych oczach, to co się dzieje z naszą Polską, mam na myśli rząd, który w obecnej chwili prowadzi Polskę, widać w jakim kierunku, to bardzo boli, to bardzo boli, bardzo boli. I są bardzo ważne momenty w życiu naszym, jak na przykład wybory. I często słyszę, że w czasie wyborów niektórzy mówią, a co tam, ja dzisiaj nie idę na wybory, bo co tam jeden głos czy dwa, to jest nic, co ja mogę. Ale to też mnie boli, bo od tego właśnie głosu może bardzo wiele zależeć. A bardzo dużo ludzi tak mówi i myśli. I stąd się składa ta tragedia, myślę. I później jesteśmy świadkami właśnie tego, tej tragedii, tego, co się na naszych oczach przecież dzieje. I konsekwencje tego ponosimy przecież, a tak trudno nam poświęcić tą chwilę, a gdzie jest przecież nasze sumienie? Ja nie mogę przecież tak mówić i myśleć i robić przecież, że ja nie pójdę na wybory, a co tam jeden głos? A przecież gdzie jest moje sumienie? Czego mogę oczekiwać? I w dniu jutrzejszym dla moich dzieci, jestem też mężem i ojcem dwójki dzieci i też chciałbym dla moich dzieci czy dla mojej żony przyszłości a najważniejsze jest oczywiście sumienie, które po prostu powinno człowiekowi mówić, że jeżeli jest taki dzień ważny jak wybory, jest to mój obowiązek iść i złożyć ten krzyżyk w odpowiednie miejsce, oczywiście na osobę, która jest według mnie odpowiednią osobą. I wtedy mogę oczekiwać tej Polski, którą bym chciał. Którą byśmy chcieli. Ale gdy I tak się nieraz człowiek przysłuchuje, przygląda, to po prostu to boli, to bardzo boli. I przecież pracuję w Niemczech, bo jest bardzo ciężko w kraju. Już powiem szczerze, jestem kilka lat. Tak jak mówię, jestem ojcem i mężem i to też bardzo jest ciężko, że człowiek wyjeżdża z kraju, wyjeżdża od rodziny. Ale jest ciężko utrzymać właśnie tą rodzinę i człowiek jedzie i po ten właśnie chleb, jak tu ksiądz chyba wspomniał, że dużo młodych ludzi wyjeżdża właśnie za granicę, za chlebem i właśnie to tak jest, ale są bardzo ważne momenty, które trzeba po prostu stanąć. Przecież jest... Nie, dobrze, ja może skończę.
Pani Tadeuszu, bardzo dziękuję, życzę sił i pozdrawiamy pana rodzinę. Wytrwałości też i niech wiara, miłość do małżonki, do dzieci pomoże przetrwać te trudne chwile. No tak to nieraz jest, że to by rodzina się ostała, małżeństwo, to nieraz musi być okupione i nieraz może krwią, cierpieniem jakimś, ale nie poddawać się, bo nie ma innej drogi dla nas, ludzi wierzących, chrześcijan. Niech święci, męczennicy też będą dla nas zachętą, chociaż może do takich heroicznych cnót, to myślimy nieraz, gdzie nam tam, prawda? Ale żeby się pan nie poddawał, poproszę też księdza profesora o słowo.
Panie Tadeuszu, ja akurat tak się składa. Też byłem emigrantem. 43 lata byłem w Wiedniu. Co prawda wyjechałem nie za pracą, nie za ratowaniem rodziny, tak jak dzisiaj tysiące, setki właściwie tysięcy już Polaków wyjeżdża. Musiałem uciekać przed UB. I wiem, co to jest tęsknota i wiem, co to jest psie wycie za moją ziemią karpacką. Cytat Zwierzyńskiego. Ja byłem może za moją kolonią szczerbacką, ale każdy ma jakieś własne wycie, bo niestety zawsze ta kolebka, ziemia rodzinna idzie za nami. Otóż, proszę pana, ma pan rację. Powinniśmy się zawsze w życiu kierować sumieniem i wykonywać to, co powinniśmy robić. Ja to powtarzam, ale w tym sensie pozytywnym. Bez nie jakieś tam wykonuję, bo muszę właśnie, nie. Wykonuję, bo Bóg mi to zlecił, bo to jest moim powołaniem. I każdy Polak powinien głosować według spraw swojego sumienia, a człowiek głosujący, który już ma określoną liczbę lat, ma na tyle rozeznania, że już wie, którą partię może wybrać. Niestety będziemy prawdopodobnie jeszcze długo musieli na siebie robić, abyśmy mogli dojść do pewnych dobrobytów, jakie mają kraje zachodnie. Ale oni nie mieli tych obroży niewolnictwa, które myśmy przez długie setki lat wlekli za sobą. I teraz obecnie nasza sytuacja jest też ciężka. I ciekawa rzecz, tu ktoś, zdaje się pani, powiedziała. Polska jakoś w ciągu 10 lat, 1920 mniej więcej, prawda, historycy się tutaj zgadzają ze mną, do 39-40 powiedzmy, jeszcze nie byliśmy jeszcze o własnych substancjach, doszła do kraju, z którym się liczono w Europie. Czy z nami się liczą? Dziękuję.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Mieszko.
Mieszko. Prosimy bardzo. Skąd pan telefonuje?
Z Rzakowa koło Leszna.
Prosimy.
Ja przysłuchuję, mam 23 lata, przysłuchuję się właśnie dyskusji, już bardzo często słucham Radia Maryja, bo generalnie telewizja, to jest strata czasu oglądać telewizję. I chciałbym powiedzieć, że historia lubi się powtarzać, tak jak wcześniej w trakcie II wojny światowej na przykład Kościół był bardzo niszczony, nieco innymi metodami jest dzisiaj niszczony. Samo Radio Maryja jest przecież bardzo niszczone. I też chciałbym powiedzieć słuchaczom, jak można odpierać ataki na księży. Na przykład jak nikt nie ma nic do kościoła, ale ten ksiądz jest taki i taki, jakiego my mamy księdza, że pozostawia wiele do życzenia i tak dalej. A kiedyś słyszałem, jak pewien egzorcysta mówił, że na jednym domu, mówił takie porównanie, że na zwykłym domu mieszkalnym jest jeden diabeł, siedzi na dachu i kusi, ale na dachu plebanii i klasztorów, na każdej dachówce siedzi zły duch, diabeł. I że my za księży powinniśmy się modlić i że ksiądz jest taki, jak jest jego parafia. I właśnie że parafianie powinni bardzo się modlić za swoich księży. W zasadzie to wszystko, co chciałbym powiedzieć.
Panie Mieszku, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana i przyjaciół, rodzinę całą.
Dziękuję, też pozdrawiam.
Dziękuję panu, dobranoc. Pani Zofio, pani też chciała jeszcze przy poprzedniej wypowiedzi właśnie, czy wybierać, jak wybierać, czym się kierować, co powiedziałby nasz błogosławiony?
Chciałam jeszcze powiedzieć, ale może takie wstępna odpowiedź, że jednak nie po katolicku jest, nie po chrześcijańsku tak bardzo jakoś pesymistycznie na wszystko patrzeć i upadać. Wydaje się, że jakaś ta nadzieja chrześcijańska powinna w nas być.
Tylko nieraz tak jest, że my czekamy, mamy nadzieję, czy zakładamy, że powinienem się na kimś móc oprzeć, a nieraz tak zostajemy sami. Ludzie nieraz pytają, czy to jest dobre rozwiązanie wysyłać nas za granicę, tak rozwiązywać na przykład problem bezrobocia. Wielu pytało, że cały na przykład wydział matematyczny czy informatyczny z uniwersytetu jednego, drugiego wyjeżdża za granicę, a ci ludzie, przecież ja tak nieraz mówię, wypielęgnowani, prawda? Urodziła mama, pielęgnowała mama, tata kochał, to dziecko rosło, jedna szkoła, druga, trzecia, czwarta i teraz oddajemy tego kogoś, kto jest nam tak bliski, bo to nasz rodak, za granicę.
No ja abstrahuję akurat od tego tematu. Chciałam powiedzieć, że koło księdza Sykulskiego skupiało się mnóstwo ludzi, dlatego między innymi, że miał gorącą, żarliwą wiarę, że to było u niego naturalne, że ludzie do niego lgnęli, że szli z problemami, jak o nim mówią jako o osobowości, że cechowała go prostota, uprzejmość, ujmujące obejście i pogoda umysłu, co zjednywało mu zawsze serca ludzi. Dom jego otwarty dla każdej niedoli i troski, gromadził o każdej porze wszystkich dotkniętych strapieniem. Spieszył zaradzić w złej chwili, jak mógł i umiał, i z niesłychanym talentem pobudzał innych do czynnej miłości bliźnich. I między innymi, jak widział, że w Skarżysku, w Odrowążu, że tam ktoś nie miał co jeść, to powiedział, w Koneckim jest jeszcze dużo zboża, wyślemy. Na odpuście się gdzieś dowiedział, że się urodziły trojaczki. To zrobił, powiedzmy, ściepę wśród księży, tak, że kupiono tej rodzinie krowę, żywność,
i jeszcze coś tam. Także po prostu on od razu radził. A jak zaradzić złemu, daje przykład. Znaczy daje wskazówki takie.
Też błogosławiony nasz, tak?
Oczywiście. Zewsząd słychać skargi i narzekania na trudne warunki pracy kapłańskiej na parafii i na małe rezultaty tej pracy. Bilans, jaki należało zrobić po wyborach do Sejmu, wykazuje, że nie wszystko jest w porządku, że trzeba poważnie zastanowić się nad metodą naszej pracy duszpasterskiej i szukać środków zaradczych na zło chwili obecnej. Zawsze się mówi, że są dzisiaj ciężkie czasy, prawda? 100 lat temu było ciężko, 50 ciężko i teraz jesteśmy w wyjątkowo ciężkiej sytuacji też. Zawsze będziemy narzekać, że jest ciężko. Nie da się, na nic się zda biadać i narzekać, mówi ksiądz Sykulski. Nie pomogą żale i próżna bez końca gadanina. Daremnie będzie oczekiwać pomocy i obrony ze strony władz miarodajnych. Trzeba wydobyć z siebie to wszystko, co w nas jest wzniosłe i święte. Bo na moc złego trzeba tylko mocy dobrego. Trzeba z ducha naszego kapłańskiego wykrzesać, przepraszam, że ja się tu, ale cytuję księdza Sykulskiego. Trzeba z ducha kapłańskiego wykrzesać iskrę zapału, trzeba rozniecić ją w płomień gorliwości apostolskiej, trzeba w dzisiejszych zmienionych warunkach stanąć do pracy, zdobyć się na czyn i ofiarę. Trzeba z żywymi naprzód iść.
Pani Zosiu, nie przejmować się, on już nie powie. My musimy wyciągać to bogactwo, to, czym on żył, czym dzisiaj by na pewno, z czym by dzisiaj do nas wyszedł, prawda? Czy Sambony, czy gdzieś tutaj tak. Przechodząc obok nas.
A to, że był normalnym księdzem, normalnym człowiekiem i może i z ambicjami, świadczy fakt, jak kiedyś przy okazji konsekracji kościoła chyba w Krasnej chyba był ksiądz biskup sufragan, czy pomocniczy Kubicki. I ksiądz Kubicki, ponieważ był zażywny, a to była dość ciężka robota, bo trzeba było tamte, prawda, tych 14 czy ile tych konsekracje, w każdym razie to trwało dość długo. I ksiądz Sykulski co trochę prosił o krzesełko, żeby mógł usiąść i żeby się powachlować, ręcznik, żeby się powachlować. Ksiądz biskup. I do księdza Sykulskiego mówił, oj Kaziu, jak ja się męczę, oj Kaziu, jak ja się męczę. I wreszcie, oj Kaziu, a czy ty byś chciał być biskupem? Popatrz. A on, oj jeszcze jak. ale z jednym zastrzeżeniem, nie sufraganem. A ksiądz biskup mu odpowiedział, oj Kaziu, kiedy ty spoważniejesz?
Pięknie, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Bronisława z okolic Warszawy.
Prosimy.
Bardzo dziękuję za przepiękną audycję. Chciałam tylko właśnie do wypowiedzi ojca nawiązać z jednym, że dawniej okupanci nam niszczyli naród przy pomocy zbrojnej, niszcząc, zabijając, więziąc w obozach, a teraz wyciągają od nas to lepsze kąski, nazwijmy to tak, i nas też osłabiają. Zawładnęli naszą gospodarką. Nikt na to nie patrzy, że dwa pokolenia za marne pieniądze pracowały, żeby kraj odbudować. A to wszystko poszło w obce ręce. Albo zlikwidowano, albo tak jak mówię, nie ma pracy dla ludzi w kraju, tylko wysyła się tu i tam za granicę. Nie chcę już tego rozszerzać, wiadomo o co chodzi, że to jest kosztem rodzin rozbijanych w ten sposób. Znam wiele rodzin takich, które przez konieczność emigracji, no po prostu przestały być rodzinami. A drugie chciałam powiedzieć tak. Piękna audycja, tylko mam o jedno pretensję do autorów. Nie mówmy, że męczennik II wojny światowej. Wojny nie spowodowały krasnoludki. Dlaczego my wciąż się wstydzimy mówić, że to Niemcy zrobili? Ja jestem ciężko poszkodowana właśnie przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego i moja rodzina. I jestem na tym tle przeczulona, że my tak staramy się być delikatni wobec wszystkich, a niestety ci wszyscy nie są wobec nas tacy uprzejmi i mili, tylko nam dokładają na różne sposoby, więc to tylko tyle chciałam powiedzieć Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybliżenie postaci bohatera dzisiejszej audycji. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. Tutaj myślę też to budzenie świadomości, to poruszanie. Musi być takie pospolite ruszenie w nas, w narodzie. Tak jak pani powiedziano, za marne pieniądze ludzie odbudowywali Polskę, tworzyli, a potem ktoś powiedział, że najlepszym pomysłem jest to sprzedać i ludzi z niczym zostawić, bo to prywatne to najlepiej będzie utrzymywane. No ale przepraszam, niech sobie wybuduje, ma zieloną łąkę, niech zaczyna budować lotnisko, budować petrochemię, telekomunikacje i wszystkie inne firmy, a nie bierze to, co już ktoś ciężką pracą wybudował.
W tym głosie usłyszałem jeszcze jedną rzecz, którą traktuję też jako pewnego rodzaju wyzwanie i zadanie, czyli jednak budzenie świadomości historycznej i utrwalanie jej. My rzeczywiście chyba za mało do tego przywiązujemy wagi, traktując to jako rzecz oczywistą i ja teraz sam wsłuchałem się, rzeczywiście my mówimy o męczenniku Oświęcimia, o tym, że naziści. Jeszcze trochę i okaże się, że ksiądz Cykulski był Żydem zamordowanym przez mitycznych faszystów lub nazistów w polskim obozie zagłady. Przepraszam, ale konwencja międzynarodowa jest taka, że jedynymi męczennikami II wojny światowej poddanymi Holokaustowi byli nasi starsi bracia w wierze. Musimy jednak chyba zwracać uwagę na takie detale, które nam się wydają jakby oczywiste, ale z punktu widzenia młodszych pokoleń chyba przestaną być wkrótce oczywiste. Może już nie są oczywiste.
Znaczy, ale trzeba zobaczyć, że wiele narodów było, można powiedzieć, mordowanych, prawda? Cyganie, Żydzi, ale żeby jak gdyby nie dopuścić do tego jakby pomniejszania naszego dramatu, cierpienia, tego, że ktoś nam zniszczył doszczętnie Warszawę, tak? Kto za to odpowiedział?
To nie chodzi o to, żeby się licytować w męczeństwie, tylko żeby dbać o prawdę, tak naprawdę.
Jeszcze może jeden telefon,
żeby nie używać określeń, starać tak się podsumować. Polskie obozy zagłady, to znaczy polskie, na terenie Polski.
Bólem jest to, że historia zostaje ściskana, jeżeli chodzi o pensum godzin, jak najmniej, żeby było. No tak jakby dramat. Rzeczywiście liczyła się tylko przyszłość. Nie można budować przyszłości bez odwołania się do tego wszystkiego, co Polskę stanowi od początku jej historii. I właśnie ci, którzy próbują historię ograniczać albo sprowadzać do jakichś takich wydarzeń obojętnych, wyrządzają wielką krzywdę i dla mnie jest to niezrozumiałe.
Radio Maria, prosimy bardzo. Nie udało się połączenie. Może jeszcze jedno. Drugi telefon. To może spróbujmy podsumować. Nas kilka osób jest w studio. Prawie 6 osób. Też nie ma jednego kapłana. Ksiądz sprawa Czesław Murawski też miał być z nami. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy też księdza Piotra. Dzieci tak pozdrawiamy go dzisiaj i brakuje go, więc też będziemy w naszej modlitwie na zakończenie dnia szczególnie o księdzu pamiętali, upraszając potrzebnych łask, szczególnie łaskę zdrowia. Ale spróbujmy gdzieś i podsumować i może z czymś zostawić słuchaczy. To są rozmowy niedokończone. Oczywiście tematu, tak jak pani Zofia, obu ustawionym byłoby na kilka dni czy na kilka rozmów, ale dzisiaj chcemy na niego popatrzeć jako na kapłana, jako na tego, który był tutaj proboszczem, który w tym życiu społecznym też odgrywał swoistą rolę. Nawet no, świeccy postanowili, że będzie on patronem miasta, patronem powiatu. Pani Zofia.
Jeżeli ja bym miała coś powiedzieć, to wydaje mi się, że powinni parafianie, że winniśmy, bo jako parafianie, no, szerzyć, modlić się przede wszystkim do księdza Cykulskiego, prosić za kapłanów, bo to, co pani powiedziała, czy pan któryś, że rzeczywiście powinniśmy się modlić za księży. Ksiądz Cykulski, błogosławiony ksiądz Cykulski, dlatego nas pociąga, że jego osobowość była wspaniała, że nas pociągają jego czyny, jego postawa, jego poświęcenie dla innych. I właściwie dzisiaj kapłan, tak jak powiedział Ojciec Święty, XVI Jan Paweł II, chyba tak, albo Benedykt już XVI, że nie potrzeba nam księży specjalistów od architektury, od muzyki czy od czegoś. Dzisiaj nam potrzeba księdza jako przewodnika do Pana Boga. I żeby mógł świadczyć sobą. I to nas pociąga i o to prośmy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ja nawiązuję do wypowiedzi pani Zofii, więc to, co ja czytałem, to jak rozumiał kapłaństwo, to, co wypowiedział na kazaniu prymicyjnym nasz błogosławiony i był do końca temu wierny.
Jeszcze raz, gdybyśmy to tak przypomnieli, proszę prałacie, bo to jest ważne, żeby nam pewne rzeczy też po tych rozmowach zostały.
Kapłan to ten, który prowadzi ludzkość do Boga. On jest nauczycielem nieumiejących, przewodnikiem błądzących, podporą chwiejących się i słabych, ojcem ubogich i opuszczonych, pocieszycielem tych, którzy płaczą. On uczy prawdy, cnoty i wskazuje prostą drogę do nieba, a swej pracy kapłańskiej, wypełnianie obowiązków swego stanu, przed niczym się nie cofnie, nic go nie przerazi. Raz złożywszy Bogu ofiarę z życia, z zaparciem się, z poświęceniem, żyć powinien dla Boga, dla szczęścia bliźnich, swoich ludzi. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedno. Pani Zofio, pocieszające jest to, że przy wejściu do naszej kolegiaty po lewej stronie jest portret naszego błogosławionego i są elektroniczne świece. I one są cały czas w stanie zapalenia. Każdy ktoś tam rzuci jakiś grosik, ale jest obok tego już 9 tom próśb i podziękowań do błogosławionego. Szerzy się kult. Nasz błogosławiony, ja tak już z 8 wypadków mam takich, przyszedł z konkretną pomocą ludziom w beznadziejnej chorobie. Te wpisy są wielkim świadectwem, że kult jego nie tak raz się pojawił ogłoszony, coraz bardziej robi się prężny i owocuje, że rzeczywiście jest to postać, która jest znana naszym parafianom od tej strony, że mamy takiego. Ja powiedziałem, że tylko te relikwie mamy symboliczne, prawda? To jest proch z krematorium i ziemia tam, gdzie on został rozstrzelany. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panowie samorządowcy, mężczyźni też, bo pytanie, czy dla mężczyzny, czy dla człowieka świeckiego kapłan, on trochę był społecznikiem, prawda, też był parlamentarzystą.
Był samorządowcem.
I
parlamentarzystą.
Czy właśnie, bo nieraz jest orędownikiem. Pani Zofia zachęca nas do tego, żebyśmy się też do niego modlili, upraszali łask dla siebie i dla innych. Ale właśnie, czy taki przewodnik, taki wzorzec, takie wyraźne odniesienie do tworzenia. Nie? Czy to pan nawet powiedział, że czy wyobrażamy sobie, że dzisiaj parlamentarzysta wynoszony jest na ołtarze, tak?
Ja myślę tak. Ja to w 2008 roku powiedziałem po uroczystościach odsłonięcia i ja to przypomnę. Wchodząc do urzędu starostwa powiatowego, wszyscy wchodzimy tym wejściem, nie tak zwanym głównym, nie sposób nie odczytać tej inskrypcji, o której ksiądz dziekan mówił. I człowiek się robi taki malutki nie dlatego, że figura jest na pomniku duża, tylko od razu widzi to, co nas fascynuje i pociąga. A w moim przekonaniu to jest zwyczajność tej postaci. To jest nadzwyczajna zwyczajność, bym tak powiedział. No to jest taki zwrot frazeologiczny, taki tautologizm. A chyba też to, co ksiądz profesor powiedział, że w tej postaci nie ma zadęcia, nadęcia, nie ma tej przesadnej aureoli i może to nas ciągnie i pokazuje też, w jakim kierunku musimy my zmierzać. Jako ludzie, jako działacze społeczni, samorządowcy i tak dalej.
Dziękuję bardzo.
Ja bym się pod tym podpisał, zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, że błogosławiony był mistrzem konkretnych rozwiązań, czyli nie tylko dostrzegał zło, ale dawał wskazówki, jak zaradzić temu złu, albo wprost tam, gdzie dostrzegał to zło, starał się je naprawiać, likwidować, mu zaradzać. Od rzeczy najprostszych po rzeczy bardzo skomplikowane i w skali małego miasteczka i parafii, i w skali państwa jako działacz państwowy.
księżyństwu łacie słowo takiego podsumowania.
Wiele faktów, które tu pani profesor przytoczyła, były mi nieznane, te z życia praktycznego księdza brata Sykulskiego. Okazuje się, że jego nawoływanie do pomocy ubogim, on to stosował w życiu. I ciekawa rzecz, kiedy został proboszczem w Radomiu, w parafii Najświętszej Marii Panny, tak, mając 15 lat kapłaństwa, ostatecznie to też świadczyło o wielkości biskupa, który znał doskonale swoich księży. Jego pierwsze zbliżenie to było zbliżenie do ludzi biednych, ludzi potrzebujących, bezrobotnych. To tam się zaczęło. Kontynuację tego spotykamy w Końskich. A kiedy hitlerowska nawałnica spadła na Polskę 39, 44 czy 45, ten człowiek dopiero rozpoczął na wielką skalę to, czym żył, co było jego programem. Nazwałem to zwyczajnością. Boję się złota. W kościołach naszych jestem, to znaczy jestem też historykiem sztuki, tak. Als Nebenfach, to tam proszę się za bardzo nie przejmować, czyli drugi kierunek studiów, który robiłem kiedyś w Wiedniu. Cenię barok, rokoko i tak dalej. Ale tu chodzi o duchowość, o autentyzm, o to, co my mamy w sercu. I ciekawa rzecz, księże prałacie, kiedy tak przeglądam trochę galerię już moich księży proboszczów w diecezji, miałem kilku, to tylko ten właściwie zostaje w pamięci, który żyje dla ludzi, który się dzieli z ludźmi. I tam jeśli ktoś mówił o tym, że jaka parafia, taki ksiądz, może odwrotnie, jaki ksiądz, taka parafia. I jedynie, a to już jest, nie chcę daleko.
Ale nie, no może jeszcze słowo, że
do Norwida, że tylko dobre i co staje, to już wyświechtane, ale jedynie tak. I po księdzu, jeśli ta dobre i co stanie, to chyba jest jedynym, największym świadectwem i jego aureolą, nawet jeśli tam nie wejdzie na wysokości ołtarzy. Dziękuję.
Po człowieku, jeżeli zostanie dobroć, on nie musi być księdzem, ale zwykły też w każdym zawodzie coś takiego zostać.
Bo jesteśmy powołani do świętości. Księże, profesorze, do świętości jesteśmy powołani. Ksiądz profesor mówił, czy kierowca, tak, czy piekarz, profesor,
ja
kapłan.
Ja każdej niedzieli mówię, tak, że w waszych sercach ma dobro zwyciężać. I mamy nawet taki konkursik, nie? Aniołka dostają dzieciaczki na 11:00, serduszka składają i tam piszą, jakie dobre uczynki. I w nagrodę dostają aniołka, losowanie jest. A ja do starszych też mówię, każdy może napisać takie serduszko ze swoimi dobrymi czynami i też aniołka może wygrać.
Pomogłam odrabiać lekcje.
To za chwilę pomyślimy, zrobimy sobie rachunek sumienia i pomyślimy, co dzisiaj dobrego udało mi się uczynić. Jest taki przywilej też, goście na rozmowach niedokończonych mogą też pozdrowić kogoś, kogo tam mają w sercu, o kim myślą. Zaczynamy od niewiast, pani Zofio. Kogo chciałaby pani pozdrowić na antenie Radia Maryja?
nie kiwać głową, tylko pozdrawiać. Kto jeszcze? A jak śpi, to jutro mu powiedzą.
No to na dobranoc rodzinę swoją, dzieci i wnuki.
Jakiś przyjaciół pani ma?
Pewnie, że
sąsiadów?
Ma. Pewnie, że
no pozdrowić.
Ma. Pozdrawiam sąsiadkę z czwartego piętra.
O, bardzo mi się to podoba. Panowie?
Ja przede wszystkim moją mamę, która przypuszczam teraz jest przy radioodbiorniku.
To pan Krzysztof Obratański, tak.
Ja też rodzinę i przede wszystkim ojca na Pomorzu, który słucha tego radia. Tato, wiem, że jeszcze nie śpisz. Pozdrawiam cię.
Bardzo dziękuję. Księża, może od księża.
Pozdrawiam moich kursowych kolegów. Rocznik 1959.
Święceń.
Święceń. Jutro mamy właśnie 52. rocznicę śmierci. Całuję was wszystkich.
Bardzo dziękuję.
Święceń.
No tak, ksiądz profesor powiedział śmierci.
Ach tak, dla świata.
Ładnie, ale to uśmiechnąć się każdy może. Księże prałacie?
Ja chciałbym pozdrowić wszystkich moich mieszkańców rodzinnego miasta ze Staszowa, a w szczególności siostrę, tylko jedną mam, wraz z jej córkami, siostrzenicami, a zwłaszcza tą najmłodszą, której po dwóch bliźniakach urodziła się piękna córeczka. Pozdrawiam was. No i oczywiście biskupów naszych na czele z naszym ordynariuszem Henrykiem Tomasikiem. Pozdrawiamy księdza biskupa seniora Edwarda Materskiego, księdza Stefana Siczka i księdza biskupa Adama. Pozdrawiamy wszystkich kapłanów, którzy w tym czasie właśnie przeżyją kolejne rocznice swoich święceń.
Księdza biskupa Zygmunta Arcybiskupa,
to właśnie on, Boże, celebrował, jak był ten pomnik księży arcybiskupie. Mamy nadzieję, że niedługo będzie kardynałem. Pozdrawiamy tutaj z ziemi koneckiej i zapraszamy.
Bardzo dziękuję. Temat naszych rozmów dzisiaj, postać błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego, męczennik II wojny światowej, proboszcz, patron parafii oraz powiatu koneckiego. Bardzo dziękuję. Nasi goście, pani Zofia Minich, panowie, pan Krzysztof Obratański, były burmistrz miasta i gminy Końskie, pan Andrzej Lenart, były starosta, teraz wicestarosta powiatu. Dziękuję bardzo. Kapłani, ksiądz Infuat, ksiądz profesor Bonifacy Miązek, bardzo dziękujemy też za Słowo Boże i dzisiaj obecność. I ksiądz prałat Andrzej Lenart. Gospodarz. Patrzę sobie niżej. Andrzej Zapart, tak, proboszcz, gospodarz. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy też kapłanów, tego Piotra, tych, którzy dzisiaj byli razem.
Wiemy, że już jutro wróci do nas, bo za słab. W czasie mszy świętej w niedzielę o godzinie 15.
Nie jesteśmy to wszystko mówimy, bo jesteśmy w rodzinie.
O 15, kiedy rozdał komunię świętą, nagle spoty i nie mógł mszę zakończył ksiądz Darek Szambor, a jego pogotowie na sygnale do szpitala. Kiedyśmy go odwiedzili, zaraz po tym wszystkim, to ciągle jeszcze mi się w głowie kręciło. No badania dzisiaj szczegółowe. Mamy nadzieję, że był zmęczony ostatnio.
Za chwilę będziemy się też modlić. Zapraszam i państwa do wspólnej modlitwy kompletą. Za moment telefony do studia 41 34 501 37 41 34 501 37 lub 41 34 501 40 41 34 501 40. Drodzy Państwo, naszą modlitwę poprowadzi gospodarz, ksiądz prawacz Andrzej Zapart. Proszę bardzo.
Na początek nasza świadomość słabości. Nie było takiego dnia, żebym przed Tobą, Panie, nie wypowiedział, a jednak nie wszystko mi się udało. Mam jakiś niepokój, są jakieś obawy. Wiem, że potrafisz przebaczać. Wiem, że nawet ciężkie przewiny darujesz. Panie, za to, co słabe w moim dniu dzisiejszym, który mi dałeś, przepraszam i proszę o Twoje miłosierdzie. Przecież Ty jesteś miłością miłosierną. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wypowiedzmy przed Panem akt pokuty. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przebaczenie odpuszczenia grzechów niech nam udzieli Wszechmogący, miłosierny Pan. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcą Wszechświata,
byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wierbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Pospraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą z ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas posłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze w spokoju. według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego wypoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieję nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za to, że mogliśmy być w tak piękny dzień wspomnienia, beatyfikacji sługi Bożego, dzisiaj błogosławionego, kapłana, proboszcza, patrona powiatu koneckiego. Bardzo dziękuję gościom, dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Dziękuję ekipie technicznej telewizji Trwam. Tamtą część realizował pan Paweł Bielicki. Teraz rozmowy realizował pan Waldemar Leszczyński. Bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim przyjaciołom z koła Radia Maryja, tutaj z Końskich, jak i tym, którzy dzisiaj na to spotkanie przybyli, którzy nam towarzyszyli dzięki antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Jeszcze raz Wam dziękuję. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prosimy na antenę Toruń.